Wydawnictwo SQN przedstawia Aneta Jadowska. Afera na tuzin rysiów. Czyta Laura Breszka. Produkcja Audioteka. Wstęp. Kto by pomyślał, że ze wszystkich moich światów to właśnie wars przyciągnie mnie w trakcie pandemii i zapewni bezpieczne schronienie dla duszy. Choć właściwie jest w tym więcej sensu niż się wydaje. W mieście, które od 80 lat funkcjonuje w stanie okołoapokaliptycznym, z dziką magią i potworami, do wszelkich pomniejszych katastrof podchodzi się ze spokojem i fatalistycznym optymizmem. Nie takie rzeczy widzieliśmy, nie takie rzeczy przetrwaliśmy. I może właśnie tego było mi trzeba wiosną 2020 roku, gdy powinnam pisać coś innego, ale opętały mnie rysie i nagle znalazłam się w warsie. Budziła się wiosna, a Nikita dochodziła do siebie po traumie. Afera na tuzin rysiów nie jest czwartym tomem trylogii Nikity. Tamte trzy powieści były zapisem wyboistej drogi mojej bohaterki do własnej tożsamości, do prawdy, do przekonania, że ani geny, ani wychowanie nie determinują jej teraźniejszości i przyszłości. Rodzice spaprali jej przeszłość, ale teraz sama podejmuje decyzje i z resztą swojego życia może zrobić cokolwiek zechce i z czym będzie się czuła lepiej. Musiała oddzielić prawdę od kłamstw, którymi ją karmiono, i od oczekiwań innych. Musiała też dogadać się z gniewną częścią swojej natury, zbudować relacje z człowiekiem, który nieoczekiwanie stał się częścią jej życia, a także z samą sobą. Pewna opowieść dobiegła końca. Jeśli więc nie czytaliście Dziewczyny z Dzielnicy Cudów, Akuszera Bogów i Diabelskiego Młyna, uspokajam, to nie jest bezpośrednia kontynuacja tamtej historii. I jeśli chcecie właśnie od afery zacząć swoją przygodę z Nikitą, to nic nie stoi na przeszkodzie. Afera na tuzin rysiów to nowe rozdanie, nowa historia, nowy etap w życiu Nikity. Moja bohaterka szuka dla siebie miejsca w warsie, wrasta w sąsiedztwo, poznaje ludzi, którzy mieszkają wokół niej i zaczyna odciskać swój ślad w ich życiu. Nieźle jak na kogoś, kto przez całe lata nie zostawiał śladów. Myślę o aferze jako otwarciu na coś, co nazywam w duchu kronikami sąsiedzkimi. Bliższym niż kiedykolwiek spojrzeniu na Warsa i Sawę oraz ludzi na tyle szalonych, by nazywać to miasto domem. To nie wszystko. Uzupełnieniem afery na tuzin rysiów jest antologia Próby ognia i wody, wydana w ramach serii SQN Originals. Nazwijmy ją tomem 1 i 1 druga kronik sąsiedzkich. Zawiera trzy opowiadania, ściśle połączone z niniejszą powieścią, a w nich odpowiedzi na kilka pytań, które zapewne nasuną się wam w trakcie lektury. Na przykład, co się wydarzyło w czasie roboty u Stelli i czemu Nikitę dręczą koszmary? Co właściwie dzieje się z Bryniarem? Jak Anna i Rafał trafili do Warsa i co porabiali, kiedy Nikita była zajęta śledztwem? Każda z historii zawartych w próbach ściśle łączy się z tą większą, którą niebawem poznacie. Zasługuje jednak na osobny tekst. Zredukowanie którejkolwiek z nich do roli wątku pobocznego czy kilku akapitów wzmianki w prologu czy epilogu zaszkodziłoby zarówno im, jak i powieści. Stąd ten mały eksperyment, wydawnicze irlandzkie bliźnięta. Kiedy, jak nie teraz? Mogłabym odczekać kilka lat, jak to zwykle bywa w wypadku antologii uzupełniających, ale właściwie dlaczego miałabym to robić? Moi czytelnicy nie zasłużyli na takie okrucieństwo. Mam nadzieję, że tym samym choć na chwilę zaspokoję głód, który zwykle każe wam chwilę po premierze pisać więcej i kiedy następna książka, jakby od poprzedniej minęły 2 lata, a nie kilka dni. Tym razem więcej istnieje i trafi w wasze ręce niemal równolegle z powieścią. Zapraszam was więc do Warsa, surowego, ale pięknego miasta pełnego twardych i kapkę szalonych ludzi. Może i istnieją miejsca milsze i spokojniejsze, ale czasem kły i pazury są dokładnie tym, czego miasto potrzebuje, aby przetrwać. A jeśli za sprawą tej książki zaczniecie się zastanawiać, co właściwie wiecie o swoich sąsiadach, pamiętajcie, sernik prawie zawsze łagodzi obyczaje. Rozdział 1. Kiedy dojechałam na Kasztanową, poczułam ulgę tak wielką, że miałam ochotę śpiewać i tańczyć. Mój dom czekał na mnie niczym ziemia obiecana. Na pierwszy rzut oka okolica wyglądała na niewinne i spokojne przedmieścia. małe domki, płoty i trawniki. Dało się słyszeć nawet dziecięce śmiechy, ledwie skręciłam w uliczki przylepki, niewielkiej dzielnicy wciśniętej między ekskluzywną twierdzę a dzikie Powiśle. Łatwo było zapomnieć, że to wciąż Wars z jego nieprzewidywalną magią i napadami magicznej czkawki, która każdego z nas mogła zmienić w potwora. Znając reputację Warsa, inaczej patrzyło się na solidne okiennice w większości domów, ogrodzenia, które wkopane głęboko w ziemię stanowiły kotwice kręgów ochronnych. A dzieci, cóż, te wrzaski rozpoznałam bez trudu. Emitujące je małolaty co do sztuki były zmiennokształtnymi rysiami, a więc drapieżnikami. Mili i delikatni ludzie nie wytrzymywali w Warsie długo. Pazury i ostre zęby sprawdzały się tu znacznie lepiej. Może dlatego od razu poczułam się w tym mieście jak u siebie. Potwór, którym byłam, czy raczej ten, z którym dzieliłam ciało, doceniał tutejszy klimat i surową magię. Choć kogo ja oszukuję. Byłam większym potworem niż Bryniar. Miałam więcej ofiar na koncie. On nie potrzebował odkupienia. Ja coraz częściej łapałam się na tym, że się nad nim zastanawiam. Nic natury religijnej, żadna rewolucja. Po prostu zaczęłam rozmyślać nad sprawami, którym wcześniej nie poświęcałam uwagi. Bolał mnie każdy kawałek ciała. Poruszałam się z trudem. Bałam się spojrzeć we wsteczne lusterko. Domyślałam się, że jest kiepsko, bo wcześniej widziałam reakcję pracowników sądu, kiedy pokryta krwią i sadzą, okopcona i przypalona weszłam na salę sądową złożyć zeznania. Urzędnicy w Warsie lubią pozować na cyników, zresztą wielu z nich faktycznie widziało już wszystko. A jednak sędzi wyraźnie drżały ręce, kiedy podeszłam do pulpitu, by dopełnić formalności. Strażnik sądowy nie zdejmował ręki z kabury, jakby spodziewał się, że w następnej sekundzie będzie potrzebował broni. Wydaje mi się, że nie był pewien, czy wciąż żyje. A jeśli coś martwego porusza się o własnych siłach, zwykle potrzeba niemało uporu i siły ogniowej, by przestało. Berserk pod moją skórą nie pomagał. Oczy połyskiwały mi jego magią, zębów miałam trochę więcej niż mogło się zmieścić w mojej bardziej ludzkiej niż berserkowej szczęce, a gdy strażnik nie przestawał mi się przyglądać, Bryniar warknął na niego tak, że tamten się posikał ze strachu. Po koszmarze ostatnich 24 godzin był wkurwiony i miał ochotę urwać kilka łbów. Całą tę awanturę potraktował bardzo osobiście. Czuł się mną bezbrzeżnie zawiedziony. Odkąd zostawiłam Stellę pod opieką jej prawnika, Bryniar milczał. W ten sposób się dowiedziałam, że choć dzielimy ciało, może mi zaserwować ciche dni. Wracałam do domu zmordowana. Na dodatek wściekle głodna, mimo że na szybko złapałam coś do jedzenia w jednym z food trucków. Musiałam się ogarnąć, zanim wróci Robin. Gadaniu nie byłoby końca i żadnych zleceń. Potrzebowałam czasu na lizanie ran, fizycznych i emocjonalnych. Zaparkowałam brzydala na podjeździe przed swoim domem, kompletnie pozbawionym uroku betonowym klocem z małymi zakratowanymi oknami i niewielkim wiatrołapem, który w żaden sposób nie łagodził kanciastości całej bryły. Budynek miał grube ściany, łatwe do zabezpieczenia okna, wzmocnione fundamenty, piwnice i garaż częściowo poniżej poziomu trawnika. Wielkość terenu wokół pozwoliła mi na zamontowanie trzech osobnych, zakotwiczonych głęboko w ziemi kręgów ochronnych. Architekt, który zaprojektował te wszystkie cuda, w realnym świecie mógłby projektować więzienia. Właśnie dlatego ten dom okazał się idealny na warunki Warsa i zakochałam się w nim od pierwszego wejrzenia. Wyjście z samochodu nie było proste. Oderwałam się od oparcia fotela z mlaśnięciem pęcherzy na plecach. Wiedziałam, że poparzenia nie zagoją się, dopóki nie oczyszczę ran, a na to nie miałam teraz czasu. Wyciągałam z auta torby z bronią i sprzętem, kiedy los postanowił, że przyda mi się jeszcze jeden mały pstryczek w nos. Jakby ostatnie 8 dni nie dały mi wystarczająco w kość, wpadłam na czarną wiedźmę, która od kilku miesięcy mieszkała na samym końcu Kasztanowej. Nie pierwsza i nie ostatnia. W Warsie nikt nikomu w kociołki nie zaglądał, a magiczne odpowiedniki harcerzy i skautów już dawno wymarły lub opuściły granice miasta. Zamarła w pół kroku na chodniku, patrząc na mnie z fascynującą mieszaniną przerażenia i odrazy. Potem się przeżegnała, nieczęsto widuje się ten gest u czarnomagicznych, i przeszła na drugą stronę ulicy. Widać Rottweiler szalejący przy ogrodzeniu sąsiadów z naprzeciwka był mniej odpychający niż ja. Pies okazał się kolejną z nieprzyjemnych nowości. On i jego właściciele. Byli nowi. Nie wiedzieli jeszcze, jak wiele ryzykują z tą psiną w czasie czkawki, a ja nie zamierzałam robić za komitet powitalny z domowym ciastem i listą rzeczy, które wszędzie indziej są spoko, ale w Warsie cię zabiją. Dowiedzą się w taki czy inny sposób. Moja dzielnica się zmieniała. Musiałam się z tym pogodzić. Kiedy kupowałam dom, większość budynków przy Kasztanowej stała pusta. Ci, którzy tu mieszkali, nie byli specjalnie przyjaźni. Może jak ja dziś podchodzili do osób z zewnątrz z nieufnością. Nie było sensu przywiązywać się do nowego sąsiada, bo kto wie, czy przetrwa pierwszą czkawkę. Albo drugą, czy kolejną. Wars miał w zwyczaju sprawdzać swoich mieszkańców raz za razem do skutku. Od niedawna zaczęło się to zmieniać. Trzy domy, które wisiały na rynku nieruchomości przez ostatnich parę lat, nagle się sprzedały. Wróciłam po kilku tygodniach spędzonych na robocie i oto miałam nowych sąsiadów. Jakby Przylepka i Kasztanowa nieoczekiwanie stały się bardziej atrakcyjną okolicą. Ci z naprzeciwka nigdy wcześniej nie mieszkali w Warsie. Przeprowadzili się z Trójprzymierza. Wydawało mi się, że to zmiennokształtni, choć nigdy nie podeszłam wystarczająco blisko, by się przekonać. Nie byli wilkami, bo ich Rottweiler nie zdradzał oznak traumy. Trzy domy dalej zamieszkał Anton, facet, który pachniał żelazem. Początkowo myślałam, że jak ja robi w ochronie, czy ma kontakt z bronią, ale zapach się nie zgadzał. Podejrzewałam, że mógł być jakimś żywiołakiem ziemi lub gremlinem. Słyszałam, że był zbrojmistrzem i planowałam mu się przyjrzeć w wolnej chwili. Zawsze warto mieć pod ręką kogoś, kto zna się na broni. Zwłaszcza teraz, gdy po odejściu z zakonu nie mogłam już liczyć na dostęp do tamtejszej zbrojowni i jego specjalistów. No i była stara wiedźma z bunkra. To nie złośliwy epitet, tylko stwierdzenie faktu. Liczyła co najmniej 150 lat, roztaczała wokół siebie siarkowy smrodek moralnie wątpliwej magii i z pewnością od wieków trzymała się z daleka od kościoła, a jednak mój wygląd pchnął ją ku otchłaniom pamięci do czasów, w których przeżegnanie się było dla niej czymś naturalnym. Miałam ochotę pokazać jej środkowy palec. Nie potrzebowałam jej opinii, by poczuć się chujowo. Czułam się jak trzydniowe zwłoki, które zwiały z krematorium już po tym, jak trafiły do komory. Nie straciłam wzroku ani powonienia. Wiedziałam, że roztaczam wokół siebie odór krwi, spalonych włosów i kwaśnego dymu. Mimo to, nawet będąc ciężko poharatanym, poranionym i nadpalonym potworem, nie śmierdziałam czarną magią, więc raczej nie miała prawa mnie oceniać. Berserk chciał ją nastraszyć, a ja nie zamierzałam mu tego zabraniać. Jeśli by choć na chwilę poprawiło mu to humor w tym chujowym czasie, pozwoliłabym mu gonić wiedźmę do końca ulicy. Kłapnął na nią zębami, a warkot przetoczył się niczym grzmot w głębi mojej klatki piersiowej. Wiedźma przyspieszyła, oglądając się przez ramię. Kiedy Jewgenija Stepanowna się wprowadziła, nie przypadła do gustu mieszkańcom Kasztanowej. Co nie znaczy, że cokolwiek powiedzieli, czy aktywnie przeszkadzali jej w osiedleniu. W naszych stronach bardzo poważnie traktowaliśmy regułę twój dom, twoją twierdzą. Gdy w sąsiedztwie mieszka czarna wiedźma, wzmocnij bariery, przemyśl fosę i sprawdź, czy nie da się kupić do niej krokodyli. Najśmieszniejsze, że gdy mieszkańcy trzymali dystans, ona zachowywała się, jakbyśmy wszyscy robili jej na złość swoim istnieniem, choć zamieszkała tu później niż cała reszta, a stary domek sprzed burz magicznych przebudowała na jedną z najbrzydszych betonowych krypt, jakie zdarzyło mi się widzieć. Gdybym była złośliwa, powiedziałabym, że w jej wieku i z jej pogodą ducha nigdy nie jest za wcześnie na budowę mauzoleum, w którym spocznie kiedyś sama, bo nikt nie potrafił z nią wytrzymać. A jeśli będzie ciągnęła za ogon okolicznych mieszkańców, wkrótce odnajdzie spokój w środku lasu, daleko za miastem, w dole głębokim na 3 metry i z przybitym do najbliższego drzewa epitafium, wkurwiła nie te potwory, co trzeba. Nie zawracając już sobie nią głowy, zebrałam torby i weszłam do domu. Marzyłam tylko o tym, by się wykąpać, coś zjeść i ocenić obrażenia. W tej kolejności. Robota u Stelli mnie przeczołgała. Była świetnie płatna, ale wymagała ode mnie więcej, niż byłam gotowa dać. Gdybym od początku wiedziała, że skończymy z traumą, nie wzięłabym tego zlecenia, nawet za taką forsę. Nie spałam od tygodnia, za mało jadłam, a w finale akcji przedzierałam się przez płonący budynek i ciasny tunel wypełniony dymem. Gdybym doprowadziła się do takiego stanu kilka miesięcy temu, ryzykowałabym przełom, uwolnienie szalonego i nieobliczalnego berserka, który ruszyłby w morderczą przebieżkę po mieście, aż obudziłabym się gdzieś, naga, pokryta krwią, z lukami w pamięci, za to z nazbyt licznymi obrazami przemocy przed oczami. Wiele się jednak zmieniło od czasu, kiedy odbyłam sentymentalną podróż do Walhalli i poznałam berserka od jego najlepszej strony. Dziś nie myślałam o nim jako potworze, raczej jako współlokatorze, z którym dzieliłam ciało. Potworami, jeśli miałabym być precyzyjna, byliśmy oboje. Wdrapałam się po schodkach do sypialni i otworzyłam ukryte drzwi. Kiedyś mieściła się za nimi komora deprywacyjna. Gdy zbliżał się przełom, to znaczy gdy Brynjar znajdował się za blisko powierzchni, zamykałam się w środku. Pompowałam w żyły przygotowaną przez mojego brata mieszankę leków, które miały osłabić berserka i oddalić ryzyko przemiany. Na jesionowych panelach pokrywających ściany wyryte były zaklęcia i runy, a na środku stał fotel podobny do dentystycznego, ale z pasami i łańcuchami, którymi się przykuwałam na wypadek, gdyby nie zadziałały leki. Teraz pomieszczenie wyglądało inaczej. Pozbyłam się fotela, paneli, kroplówek. Zamontowałam solidny sejf i urządziłam zbrojownię. Od jakiegoś czasu po moim domu kręcił się wścibski dzieciak i wolałam, by broń była zabezpieczona. Mimo tych zmian Brynjar nie znosił tego miejsca. Odruchowo powiedziałam: 30 sekund i już nas tu nie ma. Nie odpowiedział, cichy i wycofany. Nie poczułam nawet lekkiej irytacji, którą zwykle reagował na to pomieszczenie. Wyciągnęłam z torby kopertę z forsą i wepchnęłam ją do sejfu. Czyszczenie broni odłożyłam na później. Zamykając szafę, zerknęłam w lustro i wyrwała mi się seria przekleństw. Sama bym się przeżegnała, gdybym kiedykolwiek miała takie odruchy. Zeszłam do kuchni i się rozebrałam. Od razu też wpakowałam do worka na śmieci wszystko, co miałam na sobie przez ostatnie dni. Nic już nie nadawało się do użytku. Worek wystawiłam chwilowo na taras za domem, żeby smród stopionego poliestru nie wgryzł się w ściany i kanapę. Obolała i zakrwawiona poszłam do łazienki. Prysznic nie należał do przyjemnych. Uderzenia strumieni wody wzmagały ból. Całą skórę pokrywały głębsze i płytsze skaleczenia, siniaki i krwiaki. Do tego dochodziły pęcherze i strupy oparzelin. Kiedy uniosłam rękę, by ustawić główkę prysznica, z bólu ujrzałam gwiazdy. A tak, miałam też połamane żebra. Na dnie brodzika gromadziły się czarnokrwiste mydliny, a ja stałam pod prysznicem tak długo, aż spływała ze mnie już tylko czysta woda i niewielkie strumyczki świeżej krwi, gdy któreś nacięcie się otworzyło. Znalazłam w posklejanych wstrąki i nadpalonych włosach okruchy szkła i drzazgi. Pewnie trafiły tam po wybuchu. To wyjaśniało, czemu tak piekło, kiedy namydlałam głowę. Wycierając się, pomyślałam, że powinnam kupić czarne ręczniki. Z białych czy niebieskich naprawdę trudno sprać krew. Gdy już spłukałam z siebie cały ten syf, byłam gotowa spojrzeć w lustro i ocenić skalę obrażeń. O, żeżby to kurwa rosochata kosturem ruchała. Ktoś powinien zacząć przygotowywać mowy pogrzebowe. Robin niedługo wracał od matki, może zdąży? Inna rzecz, że nie ufałam mu w kwestii tego, co mógłby powiedzieć na mój temat. Mój partner jest specyficzny. Cud, że kiedy nasz były pracodawca, zakon cieni, połączył nas w parę, nie zabiłam gościa od razu. Był irytujący. Inny. Patrzył w przyszłość z ufnością. Mimo to wątpiłam, czy gdyby mnie zobaczył w takim stanie, miałby coś radosnego czy optymistycznego do powiedzenia. Przez lata żyłam samotnie. Sama sobie sterem, okrętem i tak dalej. Potem przez czystą złośliwość mojej matki, a wtedy naszej szefowej, Robin dostał mi się jako majtek na moim okręcie. Obstawiałam, że chciała, żebym go zabiła i jedną kulą rozwiązała dwa problemy, bo wtedy miałaby ostateczny powód, by pozbyć się i mnie. Zamiast tego się zaprzyjaźniliśmy. Tak, do dziś lekko się wzdrygam na to słowo. Nie przyznałabym się do tego głośno, ale przywiązałam się do niego. Wrósł w moje życie. Polubiłam go, a co ważniejsze, obdarzyłam go zaufaniem. Stał się przyjacielem. Poza tym przeszliśmy razem ostrą ścieżkę zdrowia. Pomógł mi odkopać rodzinne szkielety, potem ja pomogłam mu dotrzeć do źródeł jego problemów i notorycznego kasowania mu pamięci przez zakon. Sama nie znałam całej prawdy o swojej przeszłości, ale on o własnej nie wiedział właściwie nic. Przejechaliśmy razem Norwegię i rubieże niczym dwie dzierlatki w amerykańskim filmie drogi. Walczyliśmy u swojego boku. Takie rzeczy zbliżają, więc tak zaprzyjaźniłam się z tym Łośkiem na tyle, że za nim tęskniłam, kiedy znikał na kilka miesięcy, by odwiedzić matkę. I choć nigdy bym mu się do tego nie przyznała, odliczałam dni do jego powrotu. Tęskniłam za tym głupkiem nie tylko ze względu na jego specyficzne poczucie humoru. Gdyby zlecenie od Stelli wpadło mi kilkanaście dni później, kiedy byłby już w Warsie, wszystko mogłoby się skończyć inaczej. Może lepiej. Może wcześniej zauważyłby, co się święci, wyczuł magię, wiedział, jak sobie radzić z tym, co wybuchło mi w twarz. Był poniekąd bóstwem, ale też świetnym najemnikiem. Chroniłby mi plecy, które może nie byłyby dziś pokryte pęcherzami. To była robota ewidentnie dla dwóch osób, jednak wykonałam ją sama, bo mój partner bawił się w Persefonę. Nie doceniał tego żarciku, ja i owszem. Wprawdzie ja to nie Hades, ale już Wars pasował do Krainy Zmarłych całkiem nieźle. Tu Robin spędzał większość czasu. Potem przez 3 miesiące przebywał z matką w jej domenie, magicznej krainie celtyckich bóstw. Ona sama była gaelicką królową i boginią. Na korzyść Rigani przemawiało to, że pod nieobecność syna nie zsyłała na ziemię suszy i nieurodzaju, choć ze swoją mocą pewnie mogłaby to zrobić. Jak na kobietę przez kilkaset lat opłakującą niemowlę, które jej odebrano i, czego była pewna, zabito, zupełnie dobrze zareagowała, gdy dziecię mocno już wyrośnięte i kilkusetletnie odnalazło ją i oświadczyło, że żyje i ma się dobrze. I że już jej nie zapomni, bo wykasowało tych, którzy odbierali mu pamięć, więc jest gotowe do budowania z mamą więzi rodzinnej. Nie każde bóstwo miało tyle odporności psychicznej, co Rigani. Wypracowali kompromis. 3 miesiące spędzał u niej, resztę czasu w Warsie, czy gdzie tam nas rzuciła robota. Podejrzewałam, że gdyby mogła, trzymałaby go u siebie cały rok i chuchała na ocalałe cudem maleństwo, ale rozumiała, że on nie chciał rezygnować z życia na ziemi, akurat teraz, kiedy po stuleciach wyrwał je ze szponów zakonu. Nie do końca pojmowałam całą tę ideę 3-miesięcznego budowania więzi rodzinnych w kompletnej izolacji. Gdyby ktoś zamknął w jednym pomieszczeniu mnie i moją matkę na dłużej niż 30 minut, jak nic zaczęłybyśmy się kłócić, a po godzinie pewnie próbowałabym ją zabić, zanim ona znalazłaby sposób, aby zabić mnie. Tyle, że nasza rodzina była specyficzna. Owinięte ręcznikiem zerknęłam na kalendarz. Był poniedziałek, 30 marca. Pozostało mi niecałe 48 godzin na doprowadzenie się do ładu, zanim przyjedzie Robin i zacznie marudzić. Myślę, że bez niego kiepsko sobie radzę, a każdy dzień jego nieobecności zagraża mojemu życiu, mogłaby mu uderzyć do głowy. Jeśli zobaczyłby mnie w takim stanie, zacząłby się nade mną trząść jak kwoka. Rzucałby idiotyczne rady, że powinnam pójść do lekarza, do szpitala, zrobić RTG i co tam jeszcze. Berserk naprawdę nie potrzebował takich pierdół. Zwykle wystarczało, że nie przeszkadzałam mu w regenerowaniu się, a po kilku dniach byłam jak nowa. W wyjątkowych sytuacjach, takich jak dziś, potęgowałam jego możliwości magią. Pierwszy raz od miesięcy musiałam sięgnąć po ciężki kaliber uzdrawiającej magii. Potrzebowałam pomoczenia się w wannie z leczniczym błockiem jakichś 5000 kalorii, żeby moje ciało odzyskało energię do regeneracji. Po tygodniu niedojadania wystawały mi żebra. Tego nie robi się berserkowi. Po kuracji może jutro zdołam podnieść ręce bez sapania z bólu, a kiedy wsiądę do auta, nie będę zostawiać na fotelu płatów spalonej skóry. To mi przypomniało o konieczności powiadomienia Aleksa, że jestem, żyję, a mój brzydel potrzebuje małej naprawy i wymiany fotela kierowcy. Wybrałam numer i chwilę czekałam na połączenie.
Słyszałem, że wyglądasz, jakbyś wróciła na kolanach z piekła,
powiedział na powitanie. Ta dzielnica schodzi na psy, plotki i rottweilery, jakbyśmy faktycznie mieszkali na przedmieściach, mruknęłam. Daję ci znać, że żyję, więc opcja z wyjmowaniem z sejfu mojej ostatniej woli i dysponowaniem ziemskim majątkiem jest na jakiś czas odroczona.
Jeśli samochód jest w równie koszmarnym stanie, co ty, trzeba go odholować na złomowisko,
powiedział z sarkazmem. Nie wierz tym małym czortom, ciągle mogę im złamać kark jak zapałkę, a brzydal wymaga, powiedzmy, kosmetyki. Jakiś czas temu odkryłam, że Aleks opłaca szczeniaki z sąsiedztwa. Lubił być poinformowany także po to, by bez opamiętania narzekać na moją lekkomyślność. kiedyś uratowałam mu życie, uznał, że ma u mnie dług. Według mnie było to bardziej skomplikowane. Moja dziewczyna wynajęła jego gang motocyklistów, by odbił mnie z rąk Ernesta, mego szalonego ojca, który mnie porwał i zamierzał w kawałeczkach odsyłać matce. Zanim chłopaki się pojawiły, zdążył jej wysłać moje dwa małe palce. Spokojnie, niedawno wreszcie odrosły. Motocykliści wparowali do fabryki i zajęli tatkę, kompletnie niepoczytalnego berserka, akurat na tak długo, by Dora mogła mnie uwolnić i wyprowadzić. Wróciłam tam następnego dnia. Mój stary pozostawił stosy trupów i Aleksa z połamanym kręgosłupem. Wyrzucił go przez okno na stalowe schody przeciwpożarowe. Tylko dlatego Aleks przeżył i nie skończył bez głowy. Zabrałam go stamtąd i zadbałam, by trafił pod opiekę Jemioły, uzdrowicielki. Wylizał się, choć do dziś jeździ na wózku. Dlatego uważał się za mego dłużnika. Jak dla mnie wystarczyłoby, że naprawiał mi auta i złożył naprawdę piękny motocykl, ale wolał iść na całość i pełnił w moim życiu funkcję zastępczego ojca. W przeciwieństwie do tego prawdziwego, naprawdę się o mnie troszczył, a ja nigdy nie miałam ochoty go zamordować.
Podrzuć go do warsztatu,
burknął. Za dzień czy dwa to będzie miało więcej sensu. Powiedziałam wymijająco. Westchnął.
Przyślę chłopaka pobrzydala, a ty właź do wanny i nie żałuj błocka. I zapytaj znachorkę, czy nie ma też czegoś na naprawę szarych komórek, bo twoje szwankują. Kiedyś skończysz po robocie tak jak ja.
Będę silnym i samodzielnym mężczyzną z własnym biznesem i oddaną przyjaciółką? Zapytała mnie winnie.
Będziesz sparaliżowana od pasa w dół, jeśli dopisze ci szczęście na wózku. I posiwiała ze stresu.
Odburknął. Wiesz, że musiałam wziąć tę robotę. Nigdy inny jej nie chciał. Powiedziałam tonem usprawiedliwienia, bo naprawdę nie lubiłam drażnić Aleksa.
I to powinno dać ci do myślenia.
Mruknął.
No ale pewnie nie ma takiego błocka, w którym mogłabyś posiedzieć, póki nie nabierzesz rozumu.
Rozłączył się. Uśmiechnęłam się, aż zapiekła mnie rozcięta warga i zabolał spuchnięty policzek. Zmiksowałam dzbanek wysokokalorycznego i wysokobiałkowego koktajlu, dorzuciłam kilka batonów i orzechy. Do wanny wsypałam kilogram zielonego proszku i zalałam gorącą wodą. Smród bagna i szlamu z dna rzeki komuś innemu odebrałby apetyt, ale ja, zanurzona po czubek brody, z rozkoszą popijałam prosto z dzbanka gęsty, tłusty napój i zagryzałam czekoladą. Wciąż bolało mnie całe ciało, jednak najedzona czułam się lepiej. Oparłam głowę na poduszeczce, którą zamontowałam na krawędzi wanny i przymknęłam oczy. Wciągnęły mnie sny o sarnich oczach i płomieniach. Telefon dzwonił nieustannie, aż w końcu wynurzyłam się z wanny na tyle, by go dosięgnąć. Przewidująco położyłam go na stołku obok dzbanka z szejkiem. Rozpoznałam numer i przez kolejne 15 sekund zastanawiałam się, czy odebrać. W końcu kliknęłam zieloną słuchawkę. Unik przed matką przełożoną zakonu cieni, a przy okazji moją matką, nie był skuteczną techniką. Lepiej wiedzieć, czym we mnie rzuci. Słucham. Mój głos brzmiał chłodno i zniechęcająco. Tu Marianna. Wybacz, powinnam zadzwonić z prywatnego numeru, nie z jej biura. W jej głosie usłyszałam lekką skruchę. Nie ma sprawy, nie wiem dlaczego w ogóle pomyślałam, że mogłaby do mnie dzwonić. W czym ci mogę pomóc? Zapytałam już innym tonem. Marianna była sprzymierzeńcem, poniekąd. Kiedy odeszłam z zakonu, moje życie zawodowe przeszło małą rewolucję, bo brak umocowania w silnej instytucji zniechęcał wielu zleceniodawców. Potrzebowali czegoś więcej niż pojedynczej najemniczki. Nie miałam już zaplecza, wsparcia i gwarancji, jakie dawał zakon cieni. Byli tacy, którym to nie przeszkadzało, za to mnie coraz częściej nie podobały się zlecenia, z którymi przychodzili klienci. To część tej dziwacznej przemiany, którą przechodziłam. Nie chciałam dłużej zabijać na zlecenie, dlatego nie wszystkie oferty przyjmowałam. Nadal trafiało mi się sporo zleceń związanych z czkawką, kiedy wychodziłam na ulicy i likwidowałam potwory, za co płaciły mi ich rodziny, jednak wiele moich źródeł dochodu wyschło. Marianna doskonale orientowała się w sytuacji. W jakimś stopniu mnie może nie tyle lubiła, ile po prostu doceniała za to, że nie wkurzam jej jak wielu innych. Może też czuła jakiś sentyment. Kiedyś to ona była jedną z nielicznych kobiet wśród cieni. Jedną z pierwszych w polskich oddziałach, jedną z najlepszych. Pewnie byłaby cieniem do dziś, gdyby nie wpakowała się na bombę. Nie dawali jej szans na przeżycie. Udowodniła im, że jest twardsza niż zakładali. Ale straciła nogę i nie chciała już wracać w teren. Zaczęła pracować w administracji. Awansowała, aż została prawą ręką matki przełożonej. Potem pojawiłam się ja i może trochę przypominałam jej ją samą z młodości. Miałam u niej pewne względy. Nie raportowała, jeśli odmawiałam zlecenia, dawała je komuś innemu. Gdy ostatecznie odeszłam z zakonu, odezwała się do mnie kilka dni po moim powrocie do Warsa. Nie dociekałam, skąd wiedziała. Zapytała, co zamierzam robić dalej. Powiedziałam prawdę, że z Robinem i Jurijem, którzy też rozstali się z zakonem, chcemy przejść do sektora prywatnego. Zapytała, czy nie boję się odwetu ze strony Ireny. Nie jestem idiotką. Odparłam. Marianna zaśmiała się wtedy i powiedziała, będę o tobie pamiętać, moja droga. Dotrzymała słowa. Raz pojawiał się u mnie klient z jej polecenia. Czasem przysyłała mi kurierem teczkę z jakąś sprawą i małym bilecikiem. Warto byś się tam zakręciła. Zdarzało się też, że dzwoniła, gdy miała jakieś mogące mnie zainteresować informacje. Nauczyłam się odbierać od niej wiadomości. Dziś mogła dzwonić tylko w jednej sprawie. Udało się? Zapytała cicho. Wszystko gra i buczy, papiery złożone w sądzie, łącznie z zakazem zbliżania. A więc dożyła. Odetchnęła z ulgą. Znasz Stellę? Zapytałam zaskoczona. Moja ostatnia klientka powiedziała, że to Marianna mnie poleciła, ale nie wspomniała, że się znają. Znałam jej matkę dawno temu. Dziękuję, że wzięłaś tę sprawę. Będę tego długo żałować. Było gorzej, niż możesz sobie wyobrazić. W jak złym jesteś stanie? Zapytała. Szłam o zakład, że pomyślała o akcji, która zakończyła jej karierę aktywnego cienia i zmusiła do przejścia do administracji. Amputacja może sporo zmienić. Dwie ręce, dwie nogi, 10 paluszków, wyliżę się. Zapewniłam. Uważaj na siebie. Niektórzy mogą pomylić ranę ze słabością. Uprzedziła. Masz na myśli Irenę? Zapytałam zaniepokojona. Tym razem nie musisz się nią przejmować. Wyjechała, nie będzie jej kilka dni. Mówiła, gdzie się wybiera? Do Włoch. Nie znam szczegółów, była tajemnicza i oficjalnie jest na urlopie. Parsknęłam śmiechem. Byłby to pierwszy urlop w życiu mojej matki. Odłożyłam telefon i zjechałam na dno wanny, a błocko zakryło mnie po same uszy. Minęło kilkanaście miesięcy, odkąd rozwaliliśmy z Robinem archiwum. Uszło nam to na sucho. Czy podróż Ireny akurat w tamte rejony Europy mogła się jakoś wiązać z tą aferą? Czy może po prostu knuła coś i pięła się po kolejnych szczeblach w centrali? Będzie, co ma być, uznałam. Jeśli przyjdzie po mnie, nie dam się zaskoczyć. Rozdział drugi. Tkwiłam w mętnej, śmierdzącej bagnem, zielonkawej wodzie, póki nie wystygła, a potem jeszcze godzinę już w całkiem zimnej. Odwlekałam wyjście z wanny, bo wiedziałam, że ból wróci. Magia mogła uleczyć zewnętrzne obrażenia, ale nigdy nie była tak litościwa, by całkiem oszczędzić mi bólu. To by mnie rozpieściło, jak powiedziała znachorka, od której kupowałam miksturę. Nie powinna narzekać. Niewielu jej klientów brało od niej eliksiry w 5-litrowych wiaderkach i po kilku tygodniach wracało pod okładkę. Po kiepsko przespanych 6 godzinach, solidnym śniadaniu i w domowych dresach czułam się trochę bardziej jak człowiek, a trochę mniej jak zombie. Nie miałam nic do roboty poza czekaniem na Robina i dopilnowaniem, by pozrastały mi się żebra, zanim znów zrobię coś głupiego. W ciągu ostatniego tygodnia pogoda w Warsie się zmieniła i choć marzec się jeszcze nie skończył, świeciło słońce i wyraźnie się ociepliło. Wiosna tu miała swoje plusy i minusy. Owszem, dziś było przyjemnie, ale pewnie za kilka dni zaczną się wiosenne burze magiczne, czyli serię małych czkawek, które czasami przeradzały się w wielką czkawkę. Wtedy zwykle mam ręce pełne roboty, bo o ile na jesienne skoki magii ludzie skrupulatnie się przygotowują, a potem przeczekują je w kręgach ochronnych w swoich domach, o tyle wiosna bierze mieszkańców Warsa z zaskoczenia i ogłupia. O wiele częściej czkawki łapią ich na zewnątrz i zmieniają w potwory. Wtedy rodziny nieszczęśników zatrudniają takich jak ja, bo przemienieni magią czują przymus odszukania bliskich, by zmienić ich w sobie podobne kreatury. Jednak przed walką z potworami musiałam stanąć na nogi. Przynajmniej na tyle, bym nie stękała z bólu przy podnoszeniu rąk podczas zakładania bluzy. Spodnie wciągałam, siedząc na brzegu łóżka, bo przy schylaniu się miałam mdłości i mroczki przed oczami. Nie wykluczałam, że w trakcie ostatniej akcji adrenalina przytłumiła u mnie co najmniej lekkie wstrząśnienie mózgu. W ostatnim czasie kilka razy oberwałam w głowę, a magia i fryta mieszała mi w niej, jakby robiła z moich szarych komórek kogiel-mogiel. To zawsze zostawia jakiś ślad. Uświadomiłam sobie, że od kwadransa stoję przed oknem, jakbym całkiem się zawiesiła, grzejąc twarz w słońcu. Jesienią z tyłu domu zbudowaliśmy z Robinem taras z drewna pochodzącego z odzysku. Mój partner uparł się, że to genialny pomysł i świetny projekt DIY, znalazł filmik na YouTubie, który sprawi mu wielką frajdę. Mówił, że nie pamięta, by kiedykolwiek coś budował albo czuł ekscytację na samą myśl. Gadał o tym przez kilka dni. Przekonywał mnie, że mój dom ma dużo większy potencjał zapewnienia relaksu niż przypuszczam. A gdy zapytał, kiedy ostatnio spędziłaś przyjemne popołudnie na grillowaniu albo na relaksowaniu się na świeżym powietrzu z książką czy drinkiem? Życie, w którym urządzałam przejęcia w ogrodzie i grille z przyjaciółmi istniało tylko w głowie Robina i usłyszał nigdy. Uznał, że bezwzględnie potrzebuje tarasu. Minęło pół roku, jak dotąd nie miałam okazji, by spędzić na nim choćby minutę, ale dziś nabrałam ochoty. Właściwie dlaczego nie? Nawet gdybym się martwiła, że taki relaks na dworze może zrujnować moją reputację, to z ulicy nie było widać tarasu. Zdołaliby mnie zobaczyć tylko sąsiedzi, tyle że ci z prawej strony mieli tak wysoki płot, że mogłabym się bez obaw opalać nago, a ci z lewej, cóż, ich wyczucie tego, co jest normalne, nie było specjalnie miarodajne. Wiedźma powietrza w związku ze zmiennokształtnym rysiem oraz z piątką potomstwa na skali dziwności plasowali się nieco wyżej niż ja. Więc postękując i sycząc z bólu, wyciągnęłam na taras fotel i podnóżek, jak również drewnianą skrzynkę wypełnioną przysmakami. Musiałam intensywnie uzupełniać deficyt kalorii, żeby przyspieszyć leczenie. Wróciłam do domu po jeszcze jedną rzecz – książeczkę z arabskimi baśniami. Czerwień na okładce odrobinę wyblakła, ale złocone rogi nadal połyskiwały metalicznie. Nie miałam wielu pamiątek z dzieciństwa. Te jednak udało mi się przechować przez lata. Potem ją zgubiłam przy kolejnej spontanicznej przeprowadzce, czyli ewakuacji zarządzonej przez Irenę, ale wypatrzyłam w antykwariacie identyczne wydanie. Czy żyłabym dziś, gdyby jedna z przypadkowych niań nie czytała mi tej książeczki i nie ofiarowała mi jej na pamiątkę, kiedy rozstałyśmy się po kilku dniach, bo Irena musiała zabić kogoś w innym mieście? Być może nie. A teraz wspomnienie tamtej kobiety, miłej i dokarmiającej mnie bez opamiętania, splotło się z myślami o Stelli, o Astrid i co gorsza, z poczuciem tęsknoty i rozpaczy. Mimo to wzięłam z półki baśnie i zabrałam je na taras. Ułożyłam się na fotelu i wystawiłam do słońca wciąż zaróżowione i błyszczące blizny. Nie czytałam, byłam na to zbyt zmęczona. Przymknęłam oczy i niemal natychmiast pamięć przeniosła mnie do domu Stelli Kruk. Zdawałam sobie sprawę, że mój mózg ciągle przetrawia to, co się wydarzyło, bo szuka luki, błędu, który popełniłam, a który doprowadził do tego piekła. Wiedziałam, że nie znajdzie, bo stało się to już pierwszego dnia, niemal od razu, gdy weszłam do domu Stelli. Znużania się w ponurych wspomnieniach wyrwał mnie wysoki, dziecięcy pisk. Przesunęłam się na fotelu tak, by lepiej widzieć podwórze moich sąsiadów. Byli specyficzni, ale dostarczali sporo rozrywki. Zawsze coś tam się działo, zawsze ktoś się kręcił i rozrabiał. Pod pewnymi względami wszystko, co oni uważali za normę i codzienność, dla mnie było nowością. Obserwowałam ich z bezpiecznej odległości, niczym antropolog dzikie plemię. Ich obyczaje, wyraźna i silna więź uczuciowa, jaka ich łączyła, tworzenie wesołej, hałaśliwej gromady, wszystko to odbiegało od moich doświadczeń ulokowanych w szufladzie rodzina. To było lepsze niż telewizja. Żadnych reklam ani przerwy w nadawaniu programu. Telenowela na żywo z powietrzną wiedźmą, jej zmiennokształtnym mężem, czterema synami zmieniającymi się w rysie i malutką dziewczynką w rolach głównych. Pięcioro dzieci, których ojciec często wyjeżdżał na całe tygodnie, stanowiło dla Glorii wyzwanie, ale jakże rozrywkowe dla przypadkowego obserwatora. Piski dobiegały z okolic trampoliny, a już po chwili rude łebki podskakujących dzieciaków wychylały się wysoko nad siatką ochronną. Wiedziałam, że zaraz na werandzie pojawi się Gloria i rzuci jedną z tych troskliwych, zrzędliwych, matczynych wiązanek, które brzmiały dla mnie cokolwiek egzotycznie.
Na miłość boską, Michał, nie skacz tak wysoko, bo wylecisz nad siatką i rozbijesz tę pustą główkę.
Szymek, uważaj na łokcie i kolana, bo podbijesz Darkowi oczy.
Marcin, czemu ty ich nie pilnujesz?
Albo się bawicie jak cywilizowane dzikusy, albo zaraz się skończy rumakowanie i siadacie do lekcji. Układała tytyrady na gorąco, krzyczała bez przerw na głębsze oddechy, a jej głos niósł się daleko. Czasem słyszałam ją nawet w domu przez zamknięte okna.
Michał, niech cię bogini ma w opiece, coś ty znów zmalował!
Kibicowałam temu dzieciakowi, bo nie było dnia, by nie przesuwał granic cierpliwości matki. Jeśli myślała, że trzech synów przygotowało ją na wychowanie czwartego, ten rudy huncfot szybko udowodnił jej, że się myliła. Był najbardziej rysiowym rysiem, wcieloną ciekawością, sprytem i głupawką. Mimo to zdecydowali się na piąte. Może liczyli na dziewczynkę? Jakby do pełni chaosu brakowało im jeszcze małej rysiówny. Ale chwila, coś się nie zgadza, pomyślałam, obserwując głowy wychylające się z nad zielonej siatki. Skąd ich tyle? Czy one pączkują przez noc? Jak gremliny, które ktoś nierozważnie skropił wodą? Rudych czupryn i piegowatych pyszczków było stanowczo za dużo, jak na przychówek Glorii. Naliczyłam 7 rudzielców. Oj, to stanowiło zagadkę, którą chętnie bym zgłębiła, zamiast nurzać się w przeszłości, której nie mogłam zmienić. Za plecami usłyszałam szelest i odgłosy ostrożnego skradania się. Przybysz skupiał się na tłumieniu kroków, ale całkiem zapomniał, że jeśli sapie jak mała lokomotywa, na pewno go usłyszę. Mimo to nie dałam po sobie poznać, że wiem o jego obecności. Kiedy się zbliżył i pacnął mnie ręką w ramię, krzycząc buu, udałam, że się wystraszyłam. Ależ był z siebie dumny.
Wróciłaś!
Krzyknął uradowany Michał. Glorię niepokoiło, że jej najmłodszy syn kręci się w pobliżu najemniczki i cienia. Nigdy nie powiedziała tego wprost, przynajmniej nie mnie. Może nie chciała mnie obrazić? W końcu byłam jej najbliższą sąsiadką, a przy tym jedyną osobą, która podczas nieobecności jej męża mogła stanąć między zagrożeniem a jej potomstwem. Raz też przyjęłam jej poród, ale tego akurat nie zamierzałam powtarzać. Traumatyczne doświadczenie przebijało wszystko, co robiłam jako cień. Pojęcia nie miałam, czemu Michaś uznał mnie za najfajniejszego dorosłego w swoim życiu. Wnosił jednak w moją codzienność tyle radości, że traktowałam to jak wyróżnienie.
Przecież zawsze wracam, zauważyłam. Mama mówi, że to kwestia czasu, kiedy nie wrócisz, bo sama pakujesz się w kłopoty.
Przesadza, umiem o siebie zadbać.
Dlaczego nie masz połowy włosów?
Zapytała, ja odruchowo pogładziłam dłonią bok głowy, gdzie płomienie wgryzły się naprawdę głęboko.
Przyszedł czas na zmianę,
powiedziałam wymijająco. Z tym też muszę coś zrobić przed powrotem Robina, pomyślałam. Powąchałam powietrze, wyłapując słodki smak wypieków.
Masz coś dla mnie?
Zagaiłam. Michaś pokręcił głową.
Mam coś dla nas. Zwinąłem z domu, oni by mi wszystko zjedli. Mama powiedziała, że powinienem się dzielić, no to pomyślałem, że podzielę się z tobą, bo ty przynajmniej sprawiedliwie weźmiesz tylko połowę.
Wyrzucał z siebie z prędkością karabinu maszynowego, po czym wyciągnął z pleców pełnowymiarową brytwankę sernika, jeszcze ciepłego, z perlącą się na wierzchu rosą, idealnie złotego, z kruchym brzegiem i kratką. Moje usta natychmiast napełniły się śliną. Parsknęłam śmiechem. Gloria będzie zachwycona. Michaś położył mi na kolanach podkradzioną brytwankę i usiadł na deskach tarasu. Czekał, aż sprawiedliwie podzielę ciasto. Sięgnęłam po nóż, który siłą nawyku ukryłam pod poduszką fotela. Mogłam przesiadywać na tarasie, jakbyśmy mieszkali na przedmieściach normalnego miasta, ale to przecież był Wars, a ja byłam zabójczynią. Potrzebę krojenia sernika zamiast wrogów uznałam za ewolucję w odpowiednim kierunku. Przez kilka minut w zgodnym milczeniu napychaliśmy sobie usta ciastem. Pół brytwanki zniknęło w niespełna kwadrans. Z powoływaniem do życia zabawnych i uroczych dzieci Gloria radziła sobie całkiem nieźle, ale w pieczeniu słodkości nie miała sobie równych. Michaś czasami przynosił mi coś dobrego, sądziłam, że za jej zgodą. Z drugiej strony na pewno nie wysłałaby go do mnie z całą brytwanką. Musiała mieć sporo na głowie, skoro nie zauważyła jego występku. Po chwili powietrze przeszył dziecięcy wrzask i tupot nóg. Przez podwórko niczym oddział kawalerii przetoczyła się rudowłosa dzieciarnia, a Gloria nawet nie wychyliła się z okna. To nie było w jej stylu.
Macie gości? Zapytała Michała. Popatrzył na swoje podwórze i zgromadzone tam rysie. To moi kuzyni i kuzynki. Straszne głodomory przyjechali, kiedy wujek zaginął, a potem także tata i drugi wujek. Chyba tu zostaną, zanim tatusiowie się nie znajdą. Dziś przyjedzie jeszcze jeden wujek ze swoją dziewczyną. A jeśli on też zginie i ona z nami zostanie, to już w ogóle nie będzie gdzie spać.
Co masz na myśli, mówiąc, że się znajdą? Zapytałam, odrywając kawałek wypieczonego brzegu sernika.
No wiesz, jak ktoś się zgubi, to musi się znaleźć.
Powiedział z ustami pełnymi ciasta.
Dawno się zgubili? Wujek Tadek to prawie tydzień temu. Wtedy przyjechała ciocia Rebeka z Sarą, Manią i Pawłem. Potem pojawił się wujek Remik z ciocią Eufemią, z Saszą i Maszą, a ciocia jest strasznie gruba, bo ma w brzuchu mojego kuzyna, ale on jeszcze nie wychodzi, więc nie je mojego jedzenia. No i tata z wujkiem Remikiem poszli przedwczoraj szukać wujka Tadka i też się zgubili. A wujek Rafał zadzwonił, że już jedzie. Ze swoją dziewczyną. Ona jest wilkiem i jest strażaczką. Fajnie, nie?
Bardzo fajnie. Strażacy są super. Przytaknęłam i przez chwilę znów czułam dotyk płomieni i smród palącej się skóry i włosów. Odepchnęłam wspomnienie i zapytałam, by skupić się na czymś innym. Ilu masz wujków? Policzył na palcach.
Trzech. Wujek Tadek, wujek Remik i wujek Rafał. I dwie ciocie, i prawie ciocie, i cztery kuzynki, i kuzyna, no prawie dwóch, ale ten jeden jeszcze siedzi w ciocie Eufemii.
To wyjaśniało tłumy u sąsiadów, gdy doliczyć Glorię i jej piątkę rysiąt robił się niewąski zlot. Pół godziny później Gloria wyjrzała przez okno i zawołała wszystkich na obiad. Michaś ruszył sprintem i prawie przefrunął nad płotkiem dzielącym nasze podwórka. Nic dziwnego, w takiej chmarze zmiennokształtnych dosyta jedzą najszybsi. Starałam się nie wtrącać, nie myśleć o tym za wiele. Gloria wiedziała, gdzie mieszkam, widziała, że wróciłam. Gdyby potrzebowała mojej pomocy, przyszłaby, prawda? No, nieprawda. Nie wołała mnie na pomoc nawet wtedy, gdy będąc sama z dziećmi w domu, w trakcie potężnej czkawki zaczęła rodzić i nie wszystko szło jak powinno. Gloria, ta dumna i silna kobieta, bała się mieć u mnie jakikolwiek dług. Jakbym była straszniejsza niż ryzyko wykrwawienia się na śmierć czy zaginięcie męża i jego dwóch braci. Byli zmiennokształtnymi. I to nie byle jakimi. Wyciągnęłam z Michała sporo informacji o całej rodzinie Rudeckich. Poza najmłodszym Rafałem wszyscy mężczyźni mieli przeszkolenie wojskowe. Przez kilka lat służyli w oddziałach specjalnych, a od jakiegoś czasu trudnili się, podobnie jak mój sąsiad Tymoteusz, ochroną. Także na rubieżach, co dowodziło, że są twardzi i potrafią o siebie zadbać. Musiało się wydarzyć coś naprawdę wyjątkowego. To nie była moja sprawa, jednak cholera. Poznałam po oczach Michasia, że się martwi. Nawijał o serniku, ale myślał o tacie, który razem z wujkiem Remikiem poszedł ratować wujka Tadka i nie wrócił. I nie wiadomo, czy wróci. Nie wiedział, dokąd obaj poszli, ale widział, że zabrali granatniki. Lubiłam tego dzieciaka. Chciałam, by miał dobre dzieciństwo. Jasne, w Warsie to trudniej, choć z kochającymi rodzicami i rodzeństwem mogło się udać. Jeśli ojciec nie wróci, nic już nie będzie takie samo. Nie powinnaś o tym myśleć, upomniałam się. Poszłam zrobić sobie coś do jedzenia. Próbowałam oglądać jakiś serial, ale kompletnie nie mogłam się skupić. Łapałam się na tym, że odpływam myślami. Nie, nie do rysiów. Mój popaprany umysł, gdy tylko nie koncentrowałam się na czymś z całych sił, natychmiast pozwalał sobą zawładnąć Stelli Kruk. Ledwie o niej pomyślałam, a blizny po poparzeniach zaczęły swędzieć. Sfrustrowana jęknęłam i oparłam głowę na dłoniach. Palce z prawej strony zanurzyły się we włosach. Lewa dłoń zacisnęła się na wypalonych strzępach. Ucho wciąż było tkliwe. Nagle przed oczami znów stanęła mi babcia Stelli, a raczej to, co z niej zostało. Klnąc, wstałam z kanapy. Musiałam się czymś zająć albo poszukać kogoś, kogo mogłabym za to wszystko ukarać. Przez okno widziałam rzęsiście oświetloną werandę sąsiadów. Gloria siedziała na huśtawce, karmiąc córeczkę, zapatrzona w nocne niebo, jakby próbowała podróży astralnych, by odnaleźć zaginionego męża. Dziecko zapłakało, a ona nawet nie drgnęła. Niezasłonięte okno w ich jadalni pozwoliło mi zobaczyć długi stół, gęsto obsadzony członkami tej wielkiej rodziny. Jeśli to nie był wystarczający powód, aby mnie zaabsorbować, to sama już nie wiem. Wyszłam przez tylne drzwi na taras i przecięłam podwórko w drodze do furtki łączącej nasze posiadłości. Kiedyś zawsze była zamknięta na kłódkę, ale jakieś 2 lata wcześniej, czyli mniej więcej wtedy, kiedy Michaś włamał się do mnie po raz pierwszy, kłódka zniknęła. Powoli podeszłam do werandy, dając Glorii czas na oswojenie się z moją obecnością. Tylko głupiec zaskakiwałby wiedźmę powietrza, już wyprowadzoną z równowagi, a do tego z niemowlęciem przy piersi. Nie od razu mnie zauważyła, jakby potrzebowała chwili, by wyostrzyć wzrok.
Patrzcie, co kot przywlókł,
przywitała się, unosząc brew. Nie byłam pewna, czym dokładnie podpadłam jej tym razem. Od kilku tygodni nawet pół trupa nie leżało na moim trawniku, więc czekałam, aż rozwinie myśl, bo za jedną złośliwą uwagą Glorii zwykle podążały kolejne.
Ciągle czuję na tobie zapach mojego sernika,
powiedziała i uśmiechnęła się krzywo.
Michaś to bardzo miły chłopak, hojność ma pewnie po matce.
A głupotę po ojcu,
mruknęła.
Czego chcesz?
Mogłam powiedzieć, że słyszałam o rodzinnych kłopotach, zaginięciu jej męża i szwagrów, ale czułam, że tylko by się nastroszyła. Jeśli miałam się w to zaangażować, musiało to wyjść od niej.
Masz może maszynkę do włosów?
Zapytałam i odruchowo dotknęłam sterczących, opalonych kosmyków.
Nawet Michaś uważa, że powinnam coś z tym zrobić.
Westchnęła i pokręciła głową.
Daj mi chwilę, odłożę ją do łóżeczka i zrobię z tym porządek. Wolę nie myśleć, jakby to wyglądało po twoim przecinaniu. A wtedy mój syn pewnie uznałby, że to świetna fryzura i też chce właśnie takiej obrzympołki.
Roześmiałam się.
Idź do siebie, przyjdę z maszynką.
Dodała po chwili, jakby przypomniała sobie, że ma dom pełen młodych i wpuszczanie tam mnie nie jest najlepszym pomysłem. Albo jakby wolała, by jej szwagierki i ich dzieci nie wiedziały, z kim utrzymuje sąsiedzkie relacje. Skinęłam więc tylko głową i wróciłam na swoją posesję. Nie umknęło mi, że jej krąg ochronny nie próbował mnie zatrzymać. Mój od dawna akceptował Michasia. Jeszcze kilka miesięcy temu nie mogłabym przekroczyć niezauważenia jej osłon. Może jednak nie zapomniała mi tamtej nocy, kiedy urodziła się Milenka? Zostawiłam za sobą uchyloną furtkę i światło zapalone na tarasie. Pojawiła się pół godziny później. Z bliska, w ostrym świetle żarówki, zobaczyłam, że przez te kilka dni mojej nieobecności stres odcisnął na Glorii swoje piętno. Ktoś mógłby pomyśleć, że podkrążone oczy i blada, niemal szara cera to normalne u matki niemowlęcia, ale Gloria należała do kobiet, które naprawdę rozkwitały za sprawą ciąży i macierzyństwa. Niewysoka, zaokrąglona tam, gdzie trzeba, nie sprawiała wrażenia miękkiej czy łagodnej. Miała na to zbyt niezłomny charakter. Teraz też szybko przejęła kontrolę, popychając mnie łagodnie, choć stanowczo w stronę kuchni. Tam wystawiła na środek stołek i kazała mi usiąść. Wyciągnęła z torebki cienki grzebień i maszynkę. Wszystko robiła w milczeniu, z zaciętym wyrazem twarzy, jakby się spodziewała, że zacznę ją wypytywać. Właśnie dlatego nie zadałam żadnego pytania. Siedziałam z zaplecionymi na piersi ramionami, przymykając powieki, czekając, aż zrobi porządek z moimi włosami. Żaden znany mi członek tej rodziny nie wytrzymywał długo w ciszy. Ja, ze swoim snajperskim doświadczeniem, potrafiłam czekać.
Na boginie, jaki bałagan!
Narzekała, przeczesując spaloną stronę.
Coś ty robiła. Grill wymknął się spod kontroli.
Zażartowałam. Prychnęła po kociemu. Jako wiedźma musiała to podłapać od swoich rysiów.
Myślałam, że usłyszę, powinnaś zobaczyć tego drugiego. Odezwała się po chwili.
Tym razem to nie takie proste. Przyznałam. Bo kim miałby być ten drugi? Bohtan Kruk, który ustawił pionki na szachownicy? Nie ucierpiał nawet odrobinę, przynajmniej na razie. Wszyscy pozostali zaangażowani w ten bałagan byli w większym lub mniejszym stopniu ofiarami i na ogół faktycznie wyglądali dziś gorzej niż ja, ale nie potrafiłam myśleć o tym z satysfakcją. Nagle przed oczami stanęła mi babcia Kruk. Zamrugałam.
Aż tak.
Zamruczała Gloria i dalej rozczesywała moje włosy.
Co chcesz z tym zrobić?
Cokolwiek. Wzruszyłam ramionami.
Byle wyglądało, jakbym zrobiła to celowo, a nie wyślizgnęła się z piekła tylnymi drzwiami.
Robin wraca jakoś niedługo? Zgadywała. Nie odpowiedziałam.
Jedenastoletni chłopiec, więźniarka czy zbuntowana pannica?
Zapytała, unosząc moje ocalałe kosmyki. To moje opcje.
Nic więcej z tego nie wycisnę. Nie jestem cudotwórczynią.
Zbuntowana pannica, mówisz?
Wchodzę w to. Jeszcze pomyślę, że mi ufasz.
Burknęła.
Nie przesadzajmy, ale jesteś w porządku i lubię twojego syna. Więc gdybyś potrzebowała moich usług, masz taryfę ulgową.
Zamarła z dłońmi na mojej głowie. Coś w powietrzu się zmieniło. Włączyła maszynkę. Ciszę wypełniło głośne buczenie, a włosy zaczęły opadać na podłogę. Byłam ciekawa, czy pęknie i poruszy temat, ale wydawała się całkowicie skupiona na strzyżeniu. Odezwała się dopiero, kiedy odłożyła maszynkę.
Gotowe, nie wygląda źle. Byłoby lepiej, gdyby nie te strupy.
Jutro czy pojutrze nie zostanie po nich ślad. Zapewniłam i przejechałam dłonią po głowie. Na środku włosy były dłuższe, a mocno podgolone boki przypominały w dotyku jedwabiste futerko.
Nie zamierzasz sprawdzić w lustrze?
Zapytała. Uśmiechnęłam się szeroko.
Wystarczy, że nie są spalone.
Dziwadło. Mruknęła i zaczęła zwijać kabel maszynki.
Pozbieraj włosy z podłogi i spalę. Nie waż się wrzucać ich do kosza na śmieci, jeżeli nie chcesz się obudzić z migreną.
Myślałam, że jeśli ptaki podkradną mi włosy, to dostanę kołtuna? Przypomniałam sobie przesąd, którym podzieliła się ze mną kiedyś jedna z niań. Uważała, że właśnie dlatego z takim mozołem musiała rozczesywać moje włosy każdego ranka. Przy następnym strzyżeniu obiecała spalić wszystkie końcówki, ale nie doszło do tego, bo wcześniej się z Ireną przeprowadziłyśmy. Nigdy więcej jej nie widziałam. Nie była najgorsza.
Gdy na tej samej ulicy mieszka czarna wiedźma, pilnuj swoich kudłów, bo to nie kołtun ci grozi.
Odpowiedziała gderliwie. Wydawało mi się, że poczułam od niej siarkę, ale zwykle przechodzi na drugą stronę ulicy, kiedy mnie widzi.
Widać ma resztki rozsądku. Widziałaś się ostatnio?
Złapała miotło i zaczęła zamiatać podłogę. Wkładała w to zbyt wiele energii. Drewniana szczotka uderzała w nogę stołu tak mocno, że przesunęła go o kilkanaście centymetrów. Gloria posapywała i mruczała coś pod nosem, jednak nie odezwała się głośniej. Może jednak nie pęknie i nie powie, co ją aż tak zdenerwowało, bo raczej nie wiedźma z końca ulicy.
Jeśli granatniki nie wystarczą, będą potrzebowali kawalerii.
Powiedziałam spokojnie.
Jeżeli będę potrzebowała kawalerii, zgłoszę się.
Burknęła. Milczałam. Przez minutę stała odwrócona do mnie plecami, opierając się o kij od szczotki, jakby przygniatał ją ciężar ponad siły.
To nie są mięczaki.
Tadek spędził 11 lat w jednostce specjalnej i w policji.
Mój tym też jest byłym wojskowym, Remik tak samo, i jest saperem. To nie są głupie mięśniaki, są inteligentni. Dadzą sobie radę.
Napięcie w jej głosie można było kroić nożem.
Przekonujesz mnie czy siebie?
Zapytałam. Zaklęła. Zwykle musiała się ograniczać do tych wszystkich kurczaków i cholibek, jak wielu rodziców małych dzieci, ale teraz była kreatywna i ekspresywna.
Powiedział ci, kiedy możesz zacząć panikować i szukać ratunku?
Wrócą najpóźniej jutro w nocy. Odparła hardo. Zaklinała rzeczywistość. Widziałam, że się zamartwia. Kiwnęłam głową, bo naprawdę miałam nadzieję, że tak właśnie będzie. Ze względu na Michasia, na nią, na całą resztę. Mimo to nie opuszczały mnie złe przeczucia. Może przez te granatniki. Wydawały się symbolem desperacji. Wiedzieli, że coś ich przerasta, czy kompletnie nie mieli pojęcia, czego się spodziewać? Niezależnie od tego, jak brzmiała odpowiedź, nie wyglądało to optymistycznie. Ale może się myliłam. Tym Rudecki nie poszedł tam sam. Miał wsparcie. Może skończy lepiej niż ja.
Rozdział 3. Spałam jak kamień. Mimo starań nie mogłam się wyrwać z tego cholernego koszmaru wypełnionego ogniem i dymem, błądzeniem w ciemności, krzykami i kaszlem. Strzelałam na oślep w to, co próbowało mnie zatrzymać, chwytając się moich nogawek i rękawów płonącymi mackami i wypalając dziury w sztucznej tkaninie, której krople wtapiały mi się w skórę. Obudziłam się, ciężko dysząc. Wykaszlałam resztki dymu z płuc. Siedziałam w pościeli spocona i obmacywałam głowę, bo na krawędzi przytomności wydawało mi się,
że wciąż czuję smród tlących się włosów. Nowa fryzura przypomniała mi o wszystkim, co się wydarzyło, odkąd wydostałam się z piekła. Ja pierdolę. Do świtu brakowało kilku godzin. Powinnam spać, nadrabiać braki ostatnie.